Ekologiczny komputer. Jak oszczędzić na energii? 16 lutego 2011 10.00. Komputer i urządzenia z nim związane są podstępnymi pożeraczami prądu. Nawet jeśli sądzisz, że zostały wyłączone, to zwykle tylko ci się wydaje. Strumyczek wyciekający z portfela razem z kilowatogodzinami na liczniku zużycia energii nie jest, co prawda, szeroki, ale za to nieprzerwany. Nie musisz się na to godzić. Analizę zużycia energii przez system komputerowy warto rozpocząć od obejrzenia wyłącznika. Jeśli przypomina huśtawkę z wyraźnie zaznaczonymi pozycjami włączenia i wyłączenia, to prawdopodobnie zasługuje na swoją nazwę. Taki rodzaj wyłącznika jest w większości zasilaczy komputerowych. Tyle, że pełni on tylko funkcję awaryjną. Zazwyczaj komputer uruchamia się przyciskiem. Taki kształt wyłącznika jest bardziej podejrzany. Zwykle kryje się za nim jakiś układ elektryczny, który zużywa drobną ilość energii chociażby tylko po to, żeby móc włączyć resztę urządzenia. Wyłączniki niewyłączające do końca wprowadzono w komputerach kilkanaście lat temu wraz z pierwszą specyfikacją ATX. Chodziło w niej o umożliwienie zdalnego rozruchu na skutek otrzymania impulsu pochodzącego z sieci komputerowej, myszy albo klawiatury. To jedno z bardziej wydumanych rozwiązań i wiemy z doświadczenia, że jego możliwości są wykorzystywane niezmiernie rzadko, ale problem niedostrzegany w latach taniej energii pozostał do dnia dzisiejszego. Rozwiązać go nie możesz we własnym zakresie, ponieważ nie jest to przewidziane w systemie operacyjnym. Jest jeszcze gorzej, epidemia wyłączania na niby rozszerzyła się na inne urządzenia, zasilacze awaryjne, osprzęt sieciowy, drukarki najczęściej niewyłączane i inne urządzenia pracują w taki właśnie sposób. One w mniej widoczny, ale równie dotkliwy sposób drenują kieszeń. S. 165516 prawdziwy wyłącznik. Możliwość odcięcia od źródła energii niepotrzebnie czuwających części zestawu komputerowego pojawiła się dopiero niedawno. Zadbali o nią energetycy, konstruktorzy zasilaczy awaryjnych i oraz listew zasilających. Algorytm postępowania jest zadziwiająco prosty. Układ mierzy prąd przepływający przez jedno z gniazdek i jeśli jest on mniejszy od zadanej wartości, odcina dopływ energii do pozostałych. Do gniazdka głównego należy podłączyć komputer, a do pozostałych resztę odbiorników, których bez komputera nie wykorzystujemy. Na przykład osprzęt sieciowy. Tradycyjnie uważa się, że powinien on pracować bez przerwy, ale ta zasada obowiązuje raczej w rozwiązaniach profesjonalnych, a niekoniecznie w domu. Celowe jest odłączenie takich urządzeń, których utrzymanie w niepotrzebnej gotowości polega na przykład na podgrzewaniu lampy w skanerze bądź systemu utrwalania w niektórych drukarkach laserowych. Energia jest zużywana na efekt krótkotrwały. Pozostaje problem zaprogramowania takiego wyłącznika. Zwykle jest on zaopatrzony w przycisk, który uruchamiamy w momencie poboru przez komputer bądź inne urządzenie podłączone do głównego gniazdka jak najmniejszej ilości energii, na przykład bezpośrednio po uruchomieniu i zakończeniu procedury startowej. Już z tego opisu widać, że zakres prawdziwego wyłączenia, chociaż szerszy niż poprzednio, nie jest całkowity. Niezupełnie wyłączony komputer oraz listwa bądź zasilacz awaryjny, w którym musi pracować układ sterujący, zwykle pobierają prąd. W wypadku listwy firmy Acer zużycie na jej potrzeby wynosi 1,1 W. Zasilacze awaryjne z tego rodzaju inteligencją pobierają więcej. Na przykład niewielki APC Bakup ESROG 550V z funkcją odcinania zużywa prawie 6 W. To niewiele, ale odcinane wartości też nie są gigantyczne, a więc warto przeliczyć, czy taka oszczędność naprawdę się opłaca. S. 165517 karty graficzne. Czasy, kiedy najlepszym systemom graficznym wystarczał zasilacz o mocy 200-250W, dawno minęły. Dzisiaj akcelerator grafiki 3D stał się najbardziej prądożernym komponentem komputera, pozostawiając dotychczasowych liderów w tej konkurencji najpotężniejsze procesory. Daleko w tyle, w komputerach podłączonych do gniazdka spore zużycie energii nie jest tak dotkliwe jak w laptopach i notebookach przeznaczonych do zasilania z baterii. To dla tej grupy komputerów przygotowuje się rozwiązania z dwoma kartami graficznymi. Pomysł, żeby prostszą grafikę obsługiwała karta wbudowana, a bardziej zaawansowane zadania dodatkowa, nie jest nowy. Oba rodzaje kart graficznych mają zwykle różną specyfikę i diametralnie różne zużycie energii, a więc oszczędna praca na arkuszu kalkulacyjnym i wydajna w czasie gry 3D z wielką liczbą szczegółów bez konieczności zmiany komputera wydawała się rozwiązaniem wartym zachodu. Jednakże pierwsze konstrukcje z podwójną kartą graficzną nie zawojowały rynku przede wszystkim z powodu dodatkowej obsługi, której wymagały. Najpierw było to ręczne przełączanie kart z koniecznością restartowania systemu, a kiedy ta funkcja stała się dostępna programowo i tak należało zamknąć wszystkie aplikacje, z których wyjście kierowane było na ekran, żeby zadziałała. Przełączanie za pomocą baterii i multipleksów trwało kilka sekund i było pełne rozbłysków. Nic dziwnego, skoro gwałtownie zmieniała się pamięć obrazu i jej zawartość. Większość użytkowników laptopów z tym systemem nawet nie docierała do tego zniechęcającego etapu. Okazało się, że tylko kilka procent używało Hybrid Powera, bo tak się nazywał opisywany poprzednik Optimusa. Sukces Optimusowi przyniosło kilka rozwiązań, które warto wymienić. Przede wszystkim jest to priorytet dla wbudowanej karty graficznej. Od momentu włączenia komputera do czasu, kiedy będzie potrzebna, karta dodatkowa udaje, że jej nie ma. Nie są zasilane ani ona, ani linie magistrali PCI Express, które do niej prowadzą. Pamięć ekranu jest tylko jedna, pochodząca z karty wbudowanej. To jej zawartość jest wyświetlana na ekranie, więc nie ma całej baterii i multiplexerów. Jeśli trzeba, wyniki pracy dodatkowej karty graficznej po przekształceniu na postać dwuwymiarową są transferowane do tej pamięci magistralą PCIe, nieco szybszą od DMA, używanej poprzednio do tego celu. Poza tym DMA blokuje pracę nadawcy do momentu zakończenia transferu. Tak zorganizowany system pozwala na pracę w oknach o różnym stopniu złożoności. Na przykład strona www może być wyświetlana za pomocą karty wbudowanej, a jej fragment z animacją zrobioną we flaszu, wklejany z danych przygotowanych przez kartę dodatkową. Jeśli zakładka z taką stroną zostanie zamknięta lub użytkownik przejdzie do mniej wymagającej strony www, wtedy karta dodatkowa zostanie wyłączona, a całe przygotowanie obrazu przejmie jednostka wbudowana. Dodatkowa karta graficzna może być wyłączona, ale programowa kontrola treści kierowanej do wyświetlania musi być w pogotowiu. Odpowiadające za to oprogramowanie nosi nazwę NVIDIA Routing Layer i jest najbardziej tajemniczą częścią projektu. Oprócz niewątpliwych zalet taki sposób organizacji pracy ma też wady. Okazało się, że przykładowe okna flaszowe na stronie www są opracowywane przez kartę dodatkową nawet wtedy, kiedy ich treść przestanie się zmieniać. Praca bardziej energochłonnej karty nie jest już potrzebna, ale wyłączy się ona dopiero po przesunięciu jej okna poza obszar ekranu. Warto też przypomnieć, że pamięć obrazu karty zintegrowanej znajduje się w zwykłym RAMie, wolniejszym od pamięci wlutowanej do karty dodatkowej. Z tego powodu kopiowanie bufora ramki do pamięci obrazu, mimo dodatkowej magistrali specjalnie do kopiowania, może spowolnić pracę całego systemu. Na listę wspomagających wejście Optimusa w życie należy wpisać Windows 7. Bez obsługi kilku kart graficznych różnych producentów nie byłoby możliwe współistnienie obu bez specjalnych zabiegów oraz tak sprawne przełączanie. W istocie rzeczy właśnie brak takiego wsparcia był główną przyczyną porażki poprzednich rozwiązań. Istotą działania Optimusa są profile. Sprzęt jedynie stwarza możliwości, ale polecenia, które aplikacje i w jakich warunkach mają być obsługiwane przez poszczególne karty graficzne, są zapisane w profilach. Nvidia musi wkładać wiele wysiłków w ich udoskonalenie. Są bardzo szczegółowe. Praca każdej aplikacji na rozmaitych rodzajach laptopów musi zostać przeanalizowana i zoptymalizowana. Wyniki tych testów są przetwarzane na odpowiednie profile pracy i rozpowszechniane za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji przez internet. Szczegółów częstotliwości aktualizacji i jej objętości producent nie ujawnia. Profile są rozprowadzane tylko przez jego serwery i nie wszystkie aplikacje muszą być zauważone i przeanalizowane. W razie braku profilu dodatkowa karta graficzna nie zostanie włączona. To kolejny mankament systemu i powód przykładania przez producenta tak wielkiej wagi do szybkiej i łatwej aktualizacji. Jak wspominaliśmy, dodatkowa karta graficzna przystosowana do współpracy w ramach Optimusa musi szybko i efektywnie przetransferować wytworzony obraz ze swojego bufora ramki do pamięci obrazu karty wbudowanej. Znajduje się ona w głównym ramie. Transfer do tego miejsca ma się odbywać magistralą PCI Express. Takie możliwości ma nie każda karta graficzna. Modele NVIDIA z taką funkcją mają oznaczenie zakończone literą K. Ich liczba stale rośnie. Wyniki testów czasu pracy na bateriach są obiecujące, ale trudno stwierdzić, jaka ich część jest owocem działania samej technologii. Możliwe jest wyłączenie karty dodatkowej i wymuszenie pracy jedynie na zintegrowanej, ale nie da się przeprowadzić odwrotnego zabiegu. Jednak laptopy z optimusowymi wersjami kart graficznych NVIDIA na ogół okupują czołowe miejsca w rankingach zarówno zużycia energii, jak i czasu pracy na bateriach. S.165518 procesory. Pomiar zużycia energii przez sam procesor nie jest prosty. Należałoby oddzielić CPU od płyty głównej i do przejściówki między nimi doprowadzić przewody wattomierza. Ze względu na złożoność podstawki taka ingerencja zaburzyłaby pracę komputera, dlatego w labach wnioskuje się o energochłonności procesora pośrednio z pomiaru działającego systemu, a więc CPU współpracującego co najmniej z płytą główną i pamięcią. Taką samą metodę stosujemy w redakcji Peace i World, najmniej energochłonną platformę w stanie spoczynku w wersji do komputerów stacjonarnych. Udało nam się zbudować na nowym Intel Core i5-2600K w architekturze Sandy Bridge -75, w to aż o 25% mniej niż w procesorach poprzedniej generacji. Tuż za nimi są Athlony i na AM3M2+, te platformy pobierały około 100 W. Procesory nie różnią się aż tak zużyciem energii, jak karty graficzne. Jednak w obu rodzajach układu pobieranie energii zależy od wykonywanego zadania. Zmierzyliśmy efektywność energetyczną procesorów, dzieląc wynik jednego z testów przez zwiększenie zużycia prądu, jakie w jego trakcie nastąpiło. Ta liczba ilustruje, na ile wydajnie wykorzystany jest każdy watt. W tej konkurencji nie mają sobie równych procesory z serii i Core 2 Duo, a następnie Quad Core i 3, 5 i 7, podobnie jak czołówka z AMD, tracą do liderów ponad 25%. Procesory Sandy Bridge nie wypadają w tej konkurencji rewelacyjnie, ale to dopiero początek testowania. Jeszcze inna klasyfikacja wynika z danych podawanych przez producentów. Jednym z mierników emitowanej mocy jest TDP Thermal Design Power, inaczej rozumiana przez Intela, inaczej przez AMD. Według Intela, TDP to w przybliżeniu maksymalna moc, którą procesor pobiera podczas zwykłej pracy bez podkręcania. Z kolei według AMD TDP to teoretyczna, w rzeczywistości nieosiągana moc procesora. Wśród modeli przetestowanych w naszym labie najlepsze w tej kategorii były dwurdzeniowe Athlony X2. Do czasu pokazana się intelowskich dwurdzeniowych i3 oraz i5, produkowanych w technologii 32 nanometry i architekturze Sandy Bridge. W wypadku takich procesorów, taktowanych w granicach 2,5 GHz, TDP zmniejszyła się do 35W. Na przeciwnym biegu nie są czterordzeniowe i5 oraz i7, taktowane w granicach 3,7 GHz. Procesory z tej serii i mają się zadowolić 95W. W wersji mobilnej zakres mocy jest oczywiście niższy. Najbardziej prądożerne i7 2 GHz pobierają 45W, a najbardziej oszczędne z tej grupy, dwurdzeniowe i5 oraz i7, taktowane w granicach 1,5 GHz, zaledwie 17W. S.165519 pamięć RAM. Na temat zużycia energii przez pamięć nie warto się rozpisywać. W największym stopniu zależy ono od liczby modułów i rodzaju interfejsu, a tylko minimalnie od samej wielkości pamięci. Z tego wynika, że RAM w jednej części jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym energetycznie. Mniej prądu zużyje 2 GB RAMu umieszczone w jednym module niż podzielone na dwie jednostki po 1 GB. Niestety, kilka technologii wykorzystuje łączenie modułów w pary w celu przyspieszenia pracy. Z oszczędzaniem energii nie da się ich pogodzić. Wiele zależy od rodzaju interfejsu. Trzy moduły historycznego PC100 pobierały 19W, PC133 aż 32W. Bardziej oszczędne są pamięci DDR. Ta sama liczba modułów pobierała 19, 14 i 10W odpowiednio dla DDR, DDR2 i DDR3, w przeciwieństwie do poprzedniego okresu. W najnowszych rodzajach pamięci mamy wyraźną poprawę. Przede wszystkim dzięki zmniejszeniu wymiarów komórek pamięci i napięcia zasilającego. S.165520 monitory. O tytuł największych pożeraczy prądu monitory kineskopowe walczyły z kartami graficznymi i procesorami jak równy z równym. Wymiana technologii na ciekłokrystaliczną zmieniła sporo, także w charakterze zużycia. W kineskopach było bardzo prosto. Im jaśniejszy był obraz, tym więcej energii zużywały. Z ekranami ciekłokrystalicznymi jest inaczej. Pojedyncza komórka kryształu zużywa tym więcej energii, im więcej światła zatrzymuje. W odwrotny sposób działa podświetlenie. Mamy więc do czynienia z systemem, w którym zużycie raczej zależy od maksymalnego kontrastu niż samej jasności. Dlatego wykorzystywanie niektórych wygaszaczy ekranu przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Wprowadzenie oświetlenia LED-owego zamiast dotychczas powszechnie używanych świetlówek bardzo poprawiło sytuację. Zużycie prądu przez 20-kilkucalowy ekran spadło z ponad 100 do 20W. W tej konkurencji przodują matryce typu TN z oświetleniem ekranu diodami LED. Ekrany IPS domagają się zwykle dwukrotnie większej porcji energii na jednostkę powierzchni. S.165521 napędy optyczne. Równie łatwo można obliczyć moc zużywaną przez napędy optyczne. Z IDROM albo nagrywarka płyt tego rodzaju pobierają około 20W. W wypadku DVD zużycie rośnie o 5W, a w napędzie ROG do płyt wielokrotnego zapisu o następne 5S. S.165522 twarde dyski. W ostatnim okresie zużycie energii przez twarde dyski niezwykle zmalało. Z jednej strony pomogło w tym coraz większe zagęszczenie zapisu, czy kolejkowanie, z drugiej wprowadzenie na rynek nowej grupy napędów ekologicznych. zmniejszenie hałasu i zużycia prądu uzyskano w tych dyskach m.in. obniżając prędkość obrotową. To z kolei spowolniło transfer. Dzisiaj mamy zielone dyski o pojemności 2 TB zużywające tylko 5 w czasie zapisu czy odczytu oraz tak samo pojemne modele kręcące się ze zwykłą szybkością. Dwukrotnie bardziej prądożerne, z dużo lepszymi benchmarkami i prawie dwukrotnie droższe. Nie mówiąc o dyskach przeznaczonych do profesjonalnego użytku, których cena i zużycie energii są jeszcze wyższe. S-165523 wentylator. Na zużycie prądu przez wentylator najbardziej wpływa jego średnica. Dawniej pojedyncze waty stanowiły drobiazg na tle całkowitego zużycia. Dzisiaj porównywalną ilość energii pobierają chociażby twarde dyski. 8-centymetrowy wentylator pochłania około 2W. Ta liczba rośnie wraz z wielkością i na przykład model o średnicy 25 cm może potrzebować aż 10W. S-165524 akcesoria. Niewiele routerów, modemów czy innych gadżetów pobiera większą ilość energii. Poza nielicznymi wyjątkami urządzeniom Wi-Fi wystarcza 5-6W. Większymi prądożercami są NAS-Y. Wśród testowanych przez nas modeli znalazły się nawet 30-watowe. Wynika to jednak z ich przeznaczenia, ale to temat na inny artykuł. S-165525 drukarki. Największe żarłoki. Dzisiaj drukarek laserowych nie kupuje się dla ich słynnej jakości, która mocno spowszedniała, ale przede wszystkim z powodu niskich kosztów druku. Składają się na nie cena tonera i wyminanych podzespołów, bębna elektrofotograficznego, grzejnika, który spieka toner z papierem i kilku innych. W wypadku modeli ekonomicznych druk jednej strony monochromatycznej kosztuje mniej niż 10 groszy, kolorowej 50. Wobec tej sumy wartość zużytej energii elektrycznej nie jest warta uwagi, ale drukarka, podobnie jak inne urządzenia, czuwa. Pobiera tylko 20W, ale systematycznie, bez przerwy, bo należy do najrzadziej wyłączanych urządzeń. Prąd marnowany na podtrzymywanie bezrobotnego urządzenia nabije licznik przez rok do 60 zł. S-165526 zasilacz. Wśród użytkowników komputerów utarło się przekonanie, że im większy zasilacz, tym lepiej. Mamy przecież zapas mocy na rozwój i nieprzewidziane wypadki. Niestety, takie bezpieczeństwo kosztuje nie tylko w momencie zakupu większego modelu. Na własne potrzeby zasilacz pobiera około 15% mocy. Nie warto też przesadzać w drugą stronę. Zasilacz obciążony w pobliżu maksimum musi być w podobnym stopniu chłodzony, a to często powoduje wzrost prędkości obrotowej wentylatora do poziomu, na którym zaczyna być głośny. Zdrowy rozsądek każe kupować zasilacz o mocy przekraczającej zapotrzebowanie o około 25%. Interesujący parametr został włączony do obliczeń w kalkulatorze ANTEC. Wzięto w nim pod uwagę upływność kondensatorów i w konsekwencji pogarszające się możliwości zasilacza w miarę upływu czasu. Osoby planujące długoletnie stosowanie tego elementu powinny skorzystać z wymienionego kalkulatora. S-165527. Jak obliczyć wymaganą moc zasilacza? Policzenie watów zużywanych przez system komputerowy nie jest proste. Mniej doświadczonym mogą się przydać specjalne kalkulatory online /owe, które na podstawie danych o wyposażeniu komputera obliczają sumaryczne zużycie energii i podają, jaki zasilacz jest niezbędny. Te aplikacje mają na temat zużywania energii własne zdanie. Na dodatek część z nich nie jest aktualizowana. W czasach bardzo szybkiego postępu w obniżaniu zużycia energii taki brak konserwacji powoduje dużą nadmiarowość wyników. Na dodatek mniej doświadczeni użytkownicy także mają tendencję do przesady w tę samą stronę.